Odwieczny spór o to, kto w domu pracuje więcej, kobieta czy mężczyzna, i czy to ma jakieś przełożenie na domowe finanse. Ten spór wydaje się być rozwiązany. Główny Urząd Statystyczny opublikował na swoich stronach wyniki badania Budżet Czasu Ludności. Z tych badań wynika jasno, że to kobiety więcej pracują. Ich praca w domu jest warta więcej niż nasza, mówię tutaj o mężczyznach. 2100 zł miesięcznie, tyle są warte domowe czynności wykonywane przez kobietę, a tylko 1200 przez mężczyznę. Dla osłody męskiego losu dodam tylko, że spędzamy z dziećmi coraz więcej czasu. Dobrze, wiem, tak kobiety spędzają tego czasu więcej. A o co o tym wszystkim myślą szczecinianie, to sprawdzała Anna Łukaszek.
Ile są warte prace domowe miesięcznie?
No, podejrzewam, że minimum 800 zł.
To niedużo chyba.
No, niedużo. No, zależy jeszcze od wielkości domu, tak? No właśnie.
To 800 zł chyba za kawalerkę?
No, za kawalerkę, tak, bo w takim mieszkam akurat.
Aha.
No, jak duży dom, to podejrzewam, że i 2000 będzie mało, tak? Także taka pani, która tam zostaje w domu, to jest tak na takim dobrym, w sumie, dobrej posadzie. No, 2000 zł, no, musi mąż zarabiać, żeby ją utrzymać razem z domem, nie?
A co się mieści w takiej kwocie?
No, wszystko. Sprzątanie, gotowanie, pranie, robienie zakupów.
Ja i sprzątam, i gotuję, i majątek ruchomy odprowadzam do przedszkola, do szkoły, nie? Znaczy wnuki, nie? A tak, no... No to jak pensja w biurze czy gdzieś, no aha, tak mniej więcej, ale nawet więcej, bo i po południu coś się robi, nie?
Całą dobę?
Tak.
To jaka kwota?
No, no tak do 3 tysiące powinno dostawać kobieta, mi się zdaje.
Ja wiem, ciężko powiedzieć, 2000 miesięcznie. No takie opranie, sprzątanie, tak jak żona to robi, nie? Ja jestem od remontu, a żona jest od sprzątania.
Czyli żona na co dzień, a remont raz na parę lat.
No, można tak powiedzieć.
To zarobiony pan widzi.
A jak? Bardzo dobrze. Dobrze się ustawiłem.
2000 to dobra kwota?
Myślę, że trochę więcej. Sprzątanie, gotowanie, pranie, układanie rzeczy. No, takie codzienne życie. To myślę, że więcej trochę.
A z czego to wynika, że zwykle takie prace wykonują właśnie kobiety?
No to tak jakoś przyjęte. No taki, ja wiem, jak to powiedzieć? Stereotyp, o, stereotyp.
Pan nie odważy się go złamać?
Też gotuję nieraz, też nieraz sprzątam, jak żona idzie do pracy, no to ja... Wtedy wszystko spada na mnie.
No ale to za prasowanie się pan nie weźmie, za odkurzanie?
O nie, odkurzacz tak, odkurzacz to jeszcze odkurzę, ale prasowanie, Boże, kochany, kto by to kazał?
To za całą prasowanie w miesiącu chyba 2000, gdyby tak pan miał prasować.
O tak.
Zwykle prace domowe wykonują kobiety.
Kiedyś nie pracowały i zajmowały się domem, jak to się mówiło. A teraz, no i to zostało chyba. Chociaż nie można powiedzieć, są mężczyźni też, którzy prowadzą dom i którzy to wszystko robią.
Nie, to tak raczej nie.
Dlaczego nie?
Nie, mężczyźni zazwyczaj są leniwi, no.
No tak, dziękujemy bardzo. Ale to prawda chyba, że jesteśmy leniwi. Ale nie na tyle leniwi, żeby nie przedstawić gości w naszym studiu. Dorota Korczeńska, Stowarzyszenie Kobiet dla Szczecina i Regionu, szczecinianka roku 2012.
Dobry wieczór.
Izabela Orzechowska, psycholożka i psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i doktor Waldemar Aspadarec, ekonomista Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
Prasowanie, gotowanie, sprzątanie... Co dzisiaj przed przyjściem do studia?
Generalnie dzisiaj akurat miałem radość, czerpałem radość z zabawy z dziećmi.
Rewelacyjnie. Więcej czasu spędzamy z dziećmi, cieszymy się. Przy telefonie jest z nami doktor habilitowana Ilona Błaszczak-Przybycińska, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współautorka badań dotyczących m.in. wartości prac wykonywanych w gospodarstwach domowych. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
Pani doktor, przepraszam. I od pani chciałbym zacząć. Bo to pani tak ładnie wyliczyła, że my, mężczyźni, i nasze prace w domu są mniej warte niż te prace kobiece. Ja się pytam, dlaczego?
Badanie, wycena wartości pracy domowej oparta, można różnie liczyć. Mhm. Ale ta metoda, która jest teraz promowana przez Biuro Statystyczne Unii Europejskiej, żeby właśnie takie rachunki robić, w ogóle porównywalne dla wszystkich krajów europejskich, na razie to nie jest robione do końca, to ta metoda opiera się na ilościnie czasu przeznaczanego na prace domowe i stawki godzinowej za czynności odpowiadające tym pracom domowym wykonywane zawodowo przez osoby. Tak na przykład pranie wyceniane według stawki godzinowej wynagrodzenia dla osób zajmujących się zawodowo praniem, czy sprzątaniem, czy opieką nad dziećmi. To jest tak wyceniane. Tu metody mogą być różne. I teraz no, wartość, która wyszła, to jest dosyć wysoka wartość, bo to jest właściwie łączna wartość prac domowych w ogóle w kraju. To jest aż 40% na tle produktu krajowego brutto. Mówię na tle, a nie stanowi to, bo to nie jest ujęte w rachunkach narodowych. I właśnie tutaj są pomysły, żeby to zacząć szacować w formie takich regularnych rachunków, zwanych rachunkami satelitarnymi. A wracając do pytania, dlaczego mężczyźni mniejszą wartość prac domowych mają niż kobiety, bo mniejszy czas przeznaczają. Tu jest,
a może szybciej robimy? Szukam jakiś.
Chodzi tak, metoda oparta na stawkach na godzinowych, na czasie przeznaczonym na prace domowe nie pozwala wyznaczyć wydajności pracy. To by musiała być inna metoda, na przykład metoda wyniku, czyli na przykład ilość kilogramów wypranej bielizny, no to wtedy właśnie już by można. Natomiast tak, metodą nakładu, tylko tutaj prace domowe są bardzo specyficzne. Trudno jest powiedzieć, co jest wynikiem sprzątania. Trudno zdefiniować wynik, więc nie można po wyniku. Jest głównie, no, większość ekonomistów, którzy się zajmują tym tematem, proponuje jednak używać tej metody nakładów poprzez nakład czasu. Tutaj czas jest krótszy, po prostu przeznaczony na prace domowe. Kobiety więcej czasu spędzają. To są bardzo, bardzo wysoki średni czas, ponieważ kobiety przeznaczają przeciętnie na prace domowe, to jest taka na dobę, tylko że to jest średnia dobowa ważona, bo wiadomo, że głównie się na przykład pierze w sobotę, a gotuje w niedzielę, to taka średnia ważona z wagami 5/7, 1/7, 1/7 dla weekendowych dni, to kobiety przeznaczone na te prace domowe ponad 4,5 godziny. Tu wychodzi z badań 4 godziny 43 minuty. Mężczyźni tylko 2 godziny 37 minut. Stąd wartość prac domowych w przeliczeniu na to ujęcie pieniężne, wartość prac domowych w skali kraju, tak wynika tutaj z tego zestawienia, że kobiety, wartość pracy kobiet i udział w ogóle w wartości ogólnej łącznej dla kraju to jest 2/3 wszystkich prac, a dla mężczyzn 1/3 pozostała.
No cóż, ja cały czas się zastanawiam, bo ja rozumiem, że w ten sposób to liczymy, ale czy to rzeczywiście może mieć jakieś przełożenie na naszą ekonomię? Pytam pana doktora Waldemara Spadarca z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Tak, może mieć, natomiast w całkiem innej formie niż państwo sobie wyobrażacie. Ja jestem generalnie bardzo sceptyczny nastawiony do tych metodologii, tych badań, do samego sensu liczenia tego, bo uważam, że jedynym powodem, dla którego się te badania przeprowadza, jest chęć fałszowania statystyk. Jakich statystyk? Generalnie wszystko odnosimy do produktu krajowego brutto. Jeżeli w mianowniku sobie zwiększymy produkt krajowy brutto o prostytucję, o prace domowe, o przemyt i tego typu inne dziwne rzeczy, mamy większy produkt krajowy brutto. Możemy się wtedy bardziej zadłużać. I generalnie to jest jedyne wytłumaczenie w ogóle zajmowania się tymi rzeczami. Owszem, już bodajże w 92 roku zeszłego stulecia przyznana została Nagroda Nobla dla pana bodajże Bakera, który zajmował się teorią rodziny. ONZ, Eurostat rzeczywiście sugerują państwom wliczanie tego. Natomiast z mojego prywatnego punktu widzenia jedynym uzasadnieniem, tak jak powiedziałem, jest podniesienie produktu krajowego brutto po to, żeby nierozważni zarządzający państwami mogli jeszcze bardziej te państwa zadłużać. Bo generalnie społeczeństwa odczuwają jakąś potrzebę samokontroli zadłużania się. Wyznaczane są tak zwane progi ostrożnościowe. One są różne w różnych państwach. Natomiast próbuje się je w sposób nagminny, notoryczny obchodzić. Czyli po prostu władza próbuje oszukiwać społeczeństwo, że może jeszcze bardziej zadłużać się niż robiło to do tej pory.
Paniom też się nie podobają te badania?
Ja będę trochę w kontrze do tego, co powiedział przed chwilą pan Waldemar, a zaraz powiem dlaczego. Na początek chciałabym jeszcze tylko jedną informację tutaj w uzupełnieniu do tego, co powiedziała pani doktor. Takie rekomendacje o tym, żeby wliczać rzeczywiście tą pracę domową, wartość tej pracy domowej do PKB, już w 95 roku Światowa Konferencja Kobiet ONZ w Pekinie wydała i do tej pory żadne państwo się na to nie zdecydowało, bo rzeczywiście jest to bardzo trudne. My takie badania możemy obserwować i czytać w różnych mediach od wielu, wielu lat. Co jest bardzo ciekawe, w 2011 roku podobne badania, o których dzisiaj rozmawiamy, przeprowadziła firma Sedlak & Sedlak i wtedy była mowa o tym, że ta praca przeciętnie wykonywana przez kobiety w domu powiększa krajowy to PKB o mniej więcej 23%. Dzisiaj słyszymy, że już o 40%, więc rzeczywiście można zadać sobie pytanie, pytanie, co się wydarzyło w tak krótkim czasie, że nagle mamy taki skokowy wzrost. Ale dlaczego jestem w kontrze do tego, co powiedział pan Waldemar? Ja nie uważam, że mówienie o tym temacie ma na celu wyłącznie, tak jak pan powiedział, takie trochę zamydlenie sprawy i ewentualnie wprowadzenie możliwości zadłużania się przez rządzących czy przez państwo. Dlatego, że w temacie pracy nieodpłatnej, czy kobiet, czy mężczyzn, niezależnie o której płci będziemy mówić, bardzo ważny jest aspekt tego, w jakiej sytuacji znajdują się te osoby. Głównie są to kobiety, bo jednak one zajmują się osobami zależnymi, statystycznie dużo częściej niż mężczyźni. I one są niezabezpieczone, jeśli chodzi o wszystkie świadczenia społeczne. I o tym warto mówić i na to warto zwracać uwagę. To są kobiety, które zostają w domu nie pracując, nie mają odprowadzonych składek. To się potem przekłada na ich przyszłą wysokość emerytury. Kobiety, które zajmują się osobami zależnymi, czy to będą małe dzieci, czy osoby starsze, rodzice, niepełnosprawne, prawne osoby w rodzinie, nie mają dochodu, są pozbawione tego dochodu i to jest ta negatywna strona tego zjawiska i o tym warto też mówić i na to warto zwracać uwagę, nie tylko na ten aspekt ekonomiczny.
Odpowie pan doktor.
Tutaj chciałem się odnieść, że to nie jest prawdą, że nie ma w żadnych krajach tego typu zabezpieczeń, które by niwelowały tego skutki działalności,
ja inaczej nie pracowania. Ja tylko, że nie wprowadzono wliczania do PKB.
W Szwecji
tak?
Na przykład kobiety otrzymują bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, jakąś tam minimalną emeryturę za zajmowanie się pracami domowymi. W Anglii bodajże kobieta ma zapewniony po rozwodzie status materialny, mąż musi ją po prostu utrzymywać, więc tego typu, jedną rzecz chciałbym podkreślić. Zobaczcie państwo, że de facto szalejący feminizm w całym XX wieku spowodował, że kobiety nagminnie ruszyły do pracy. I coś się okazało? 100 lat temu kobiety nie pracowały, mężczyzna musiał utrzymać dom i jakoś sobie radził. Od 100 lat kobiety pracują i we dwoje ciężko jest małżonkom utrzymać mieszkanie czy gospodarstwo domowe. Więc generalnie tutaj praca kobiet, czy oczywiście nikt nikomu nie zabrania, nikt sobie kobiety pracują, natomiast pracuje kobieta, pracuje mężczyzna, niedługo się okaże, że jeszcze dwójka dzieci będzie pracowała, a i tak będzie ciężko gospodarstwo domowe utrzymać.
Chciałbym podać nasz numer telefonu, bo myślę, że to jest bardzo ważne przy tym temacie. 510-37-36, 510-37-32. Pod tym numery telefonów można dzwonić. A ja bym chciał, żebyśmy na chwileczkę odeszli od ekonomii i zajęli się socjologią, psychologią, może tak. Pani Izabela Orzechowska. Pani Izabelo, podobno jak do pani przychodzą pacjenci na kozetkę, to są trzy główne problemy, z którymi przychodzą. Seks.
Tak. Seks, pieniądze i obowiązki domowe.
A, brawo.
I teraz proszę zobaczyć, że aż dwie sprawy, czyli pieniądze i obowiązki domowe, to jest taki chyba najważniejszy temat kłótni małżonków. Ja na przykład się bardzo cieszę, że ktoś wycenił pracę kobiet, bo powszechnie mówimy, że kobieta siedzi w domu i wychowuje dziecko. Ja powiem szczerze, mam dwoje dzieci i nie siedziałam nigdy w domu wychowując dzieci, ale... tak? Ale mówię, powszechnie mówimy, tak? Używamy, ja mówię o tych przekonaniach, które mamy kulturowe, tak? Że kobieta siedzi w domu i wychowuje dziecko. Nikt nie mówi, że ona pracuje w domu. Jak przychodzą do mnie na kozetkę małżeństwa, to głównie jakby sprzeczają się o to, kto ile wykonuje tych obowiązków domowych. Bardzo często pada stwierdzenie, bo ty nie pracujesz, bo ja tu do domu przynoszę pieniądze. I mając tak wycenioną taką pracę kobiety na te 2100, tak? Możemy teraz rozmawiać, że ona też pracuje i też zarabia te pieniądze. To dla mnie to jest na przykład bardzo, bardzo ważne, bo ja będę mogła się posługiwać tym.
Rozumiem, czyli to pomoże pani tak naprawdę w terapii, tak?
Tak, to pomoże jakby też zrozumieć mężczyznom, że to nie jest taka praca, która ale my jest bezpłatna.
My to rozumiemy,
ale
doceniamy,
pan mówi za siebie.
sami też pracujemy. 1200 zł to jest nasz wkład w... Tak jest. Główny Urząd Statystyczny. Próbuję nas bronić, panie doktorze. Nie wiem, czy mi się udaje. Ale ja mam na przykład tak. O, proszę. Fundacja Mama napisała tak. Co robi gospodyni miejska w czasie swojej pracy domowej? Rozpoczyna dzień różnymi czynnościami porannymi. Ja wiem, co panie robiłyście rano, jak macie dzieci. Wstaje pierwsza, budzi dzieci, ubiera je, pomaga im się ubrać. Ubrania często przygotowała poprzedniego dnia, wyjęła z szafy w miarę potrzeby, wyprasowała ścieli łóżka, czesze włosy swoim córkom. Tylko w jednym przypadku pojawiła się na tym etapie pomoc ze... Aha, tego miałem nie czytać. Pomoc ze strony partnera. Przepraszam. Dobrze, jak to wszystko policzyć? Bo
no właśnie, to jest niepoliczalne. Ja sobie dzisiaj próbowałam wyliczyć na przykład, gdybym ja miała policzyć swoją pracę w domu. I teraz sobie pomyślałam tak. Wystarczy, że nie wiem, dziecko będzie w nocy się budziło, bo brzuszek ją boli. Czy ja mam policzyć sobie za godziny nadliczbowe? No nie da się tego wyliczyć, prawda? To jest absolutnie niepoliczalne. Ja wiem, że są pewne metody, o których mówiła pani doktor, tak? Naukowo przyjęte, statystyczne, gdzie próbuje się to jakoś zweryfikować. Ale jeżeli ja wstawiam pranie, czyli wrzucam ubrania do pralki, a mój mąż je wyciąga i wiesza, no to jak to policzyć, tak? Problem jest też taki, że w sytuacji, gdybyśmy uznali rzeczywiście tą pracę kobiet czy mężczyzn, powtarzam, bo ja cały czas będę się upierała, że i dążyła do tego, żeby właśnie mówić w ogóle o pracy domowej, tak? Gdybyśmy mieli to usankcjonować w jakikolwiek sposób, no to teraz pytanie powstaje pierwsze. Kto będzie pracodawcą? Państwo, które ma płacić, czy może partner, małżonek? Kto będzie weryfikował tą pracę? Kto będzie tym szefem? Kto będzie to nadzorował? Tego się po prostu nie da zrobić fizycznie, tak? W żadnym chyba państwie się nie da tego zrobić. Możemy ewentualnie zadbać o pewne rekompensaty, o czym powiedział pan Waldemar wcześniej, w różnych krajach i o co też Fundacja Mama, o której pan redaktor przed chwilą wspomniał, bardzo mocno zabiegała już od wielu, wielu lat. W 2011 czy 2012 roku w ogóle wydała takie postulaty do Sejmu, przeniosła, żeby właśnie o to zadbać, żeby była powszechna opieka i dostępność do edukacji dla dzieci, czyli żłobki, przedszkola, żeby kobiety się mogły aktywizować, żeby mogły dbać o ten swój przychód, tak, o dochód. Żeby była możliwość sfinansowania na przykład w przypadku opieki nad osobą zależną chociażby jakiejś minimalnej pensji pielęgniarki. One dzisiaj, te osoby dostają, najczęściej są to kobiety, dostają zasiłek taki opiekuńczy, który jest po prostu śmiesznie niski. Więc to są różne takie formy zabezpieczenia kobiet, czy tych osób zajmujących się tą pracą domową. I to rzeczywiście należałoby robić i o to dbać. Natomiast wyliczać moim zdaniem absolutnie się tego nie da.
To ja wrócę w takim razie do Warszawy. I zadam pytanie osobie, która z tymi badaniami pracowała. Pani doktor, to w takim razie jest sens tego wyliczania, czy nie ma tego sensu, skoro my tutaj tak naprawdę siedzimy, zastanawiamy się, dyskutujemy, a wy robicie to raz na 10 lat?
Ja powiem tak, w zasadzie tak troszeczkę podsumowując może tutaj dyskusję, jeżeli chodzi o to wyliczanie, o to zagrożenie niejako, że to powiększy PKB, to nie, już teraz w środowisku statystyków, w statystyce międzynarodowej nikt nie mówi o tym, żeby włączać tą kategorię, pracę domową nierejestrowaną, pracę domową nieodpłatną, żeby włączać do PKB, absolutnie się o tym nie mówi. Generalnie jest taka tendencja w rachunkach narodowych, żeby nic nie dołączać do rachunków narodowych, mimo że nawet nobliści podejmowali próbę takiego liczenia takiego poszerzonego PKB, to się nie sprawdziło. Chodzi o to, żeby tych rachunków nie obciążać. To jest system, który kilkadziesiąt lat się tworzył, kilkadziesiąt lat funkcjonuje, chodzi, że nie obciążać. Tylko takie zagadnienia, jak właśnie produkcja domowa, jak na przykład nauka, sport, turystyka, żeby takie regularne prowadzić rachunki satelitarne, czyli co do koncepcji zgodne z rachunkami narodowymi, jednak niezależne od nich, odrębne. A teraz powiem, dlaczego to warto robić i dlaczego warto, żeby te rachunki były stałe, powtarzalne, regularne.
Mamy półtorej minuty, pani doktor.
Tak. W sądzie przez Główny Urząd Statystyczny proszono mi o wyceny dla sądu. W czym? W sprawach o podział majątku po rozwodzie. Całe życie nie pracowałaś, na przykład takie zdanie było, no ale pięcioro dzieci wychowała, tak? Ile mniej więcej to warto, żeby ten majątek sprawiedliwie policzyć, jaki wkład był tej kobiety? A najbardziej widać właśnie, ile warta jest praca domowa poprzez to, ile zaoszczędza się na przykład w Warszawie, jak ma się babcię własną, a nie kupną. Własną babcię, czyli która za darmo przyjdzie i posiedzi z wnuczkiem, no to jest ponad 2000 zł. Tu właśnie widać, ile warta jest ta praca, bo nie płaci się. Gospodarstwo domowe, które ma własną osobę do opieki, do pomocy nad dzieckiem, nie wydaje pieniędzy na to. I tu właśnie bardzo ładnie widać, ile warta jest ta praca domowa.
Dziękuję serdecznie. W Warszawie naszym gościem była pani doktor Ilona Błaszczak-Przybycińska, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dzięki której pracy mamy między innymi te dane, o których dyskutować możemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pani doktor. Dziękuję, dobrej nocy życzę. No to wróćmy do tej dyskusji. Mówiliśmy tutaj właśnie o pensjach, o takich innych rzeczach, a ja mam pytanie o to, czy tacy mężczyźni i taki, przepraszam, takie kobiety i tacy mężczyźni, którzy zajmują się domem, powinni dostawać emeryturę. Mogę zacząć od, od ekonomisty, to ja poproszę.
Ja prywatnie uważam, że tak. Jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji demograficznej, iż uważam, że państwo powinno czynić różnego rodzaju zachęty do tego, żeby tych dzieci rodziło się jak najwięcej. I uważam, że byłoby fair postawienie oferty kobietom następującej. Urodzisz i wychowasz, wiadomo, że mężczyzna raczej zajmuje się pracą najczęściej, urodzisz i wychowasz dwójkę, trójkę, to jest tam do określenia dzieci, dostaniesz emeryturę minimalną od państwa, tak żebyś wiedziała, kobieto, że po przejściu na emeryturę możesz czuć się bezpieczna. I w moim zdaniem jest to fair. Żyjemy teraz w tak zantagonizowanych czasach, że generalnie wszyscy są skrajnymi egoistami. Jest to całkowicie odwrotna sytuacja niż miała miejsce we wcześniejszych latach. Ja pewnie nie będę miał już możliwości zabrania głosu, więc chciałem wyrazić szacunek i uznanie dla kobiet za ich ciężką pracę i z całą pewnością mężczyźni to doceniają.
Oczywiście,
natomiast tak. Szalejący feminizm i wszelkiego rodzaju dewiacje, które zaistniały w ostatnich latach, z całą pewnością ani kobietom, ani rodzinom nie będą służyć. I tak jak mówię, no tutaj jestem za tym, żeby rozważać różnego rodzaju płatności na rzecz kobiet.
Rozumiem. Łatwiej będzie na kozetce u pani Izabelo w momencie, kiedy będą emerytury dla kobiet i mężczyzn zajmujących się domem?
Tak, dlatego, że kobieta będzie czuła się bezpieczniej, na pewno nie będzie jakby na siłę czasem przedłużała tego małżeństwa, tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie bać się, że zostanie bez środków do życia.
Pani Doroto, jeszcze, bo tutaj doktor chciałby jedno słowo, mogę tak wpuścić?
Ja tu jestem generalnie zaproszony w celu udzielania odpowiedzi, natomiast chętnie by pani zadał pytanie, bo pani powiedziała, że tam seks, prace domowe i coś tam jeszcze, tak?
Obowiązki.
I obowiązki.
Znaczy pieniądze, zarabianie.
Tak, tak. I one są, są wycenialne. Czy ten seks też wchodzi do wyceny tych 2100, czy to już jest poza?
No. Pan, ja nie wiem, ale ja myślę, że to od pana zależy.
No dobrze, zostawmy to. Koniec. Pani Dorota kończy, podsumowuje naszą rozmowę, a ja przedstawiam go na koniec. Pani Doroto?
Jedno słowo. Absolutnie, jeżeli ktokolwiek zajmuje się pracami domowymi, zajmuje się osobami zależnymi, niezależnie czy urodzi dwójkę, trójkę, nie stawiajmy takich wymagań, bo może równie dobrze zajmować się chorą mamą albo z niedołężniałym tatą, tak? Powinien mieć prawo do zabezpieczenia emerytalnego. Dzisiaj ogromnym problemem jest rzesza ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, a nie pracę na etacie i oni nie mają tego zabezpieczenia. I o to też trzeba zadbać i to należałoby zmienić w ustawodawstwie.
Policzyliśmy wszystko, wyceniliśmy 2100 zł kobiety, 1200 zł mężczyźni, tyle kosztują nasze prace domowe. Ja mówiliśmy o tym w Warszawie, mówiła profesor doktor habilitowana Ilona Błaszczak-Przybycińska, profesor Szkoły Głównej Handlowej, a w Szczecinie pani Dorota Korczyńska, Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu.
Dziękuję
Szczecinianka
bardzo.
Roku. Pani Izabela Orzechowska, psycholożka i psychoterapeutka. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Dobranoc pani Doroto. No i my, Waldemar Spadarec.
Dobranoc państwu.
Ekonomista, pan doktor i Michał Elmerych. Dziękujemy, to było Radio Szczecin na wieczór.